Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Adam Podlewski i chciałbym zaprosić w imieniu swoim oraz naszych gospodarzy, czyli Centrum Edukacyjnego Przystanek Historia, na niezwykłe spotkanie z literaturą. Literaturą, głównie powieścią historyczną, ale nie tylko, ale niekoniecznie od strony twórców, niekoniecznie od strony pisarzy, ale czytelników oraz może nawet rzecz ważniejsza, recenzentów, krytyków. I zaprosiliśmy dzisiaj do nas dwie panie, które, chyba mogę tak powiedzieć, specjalizują się w bardzo pogłębionej, a jednocześnie wydaje mi się bardzo życzliwej wobec twórców krytyce literatury i, co należy zaznaczyć na początku, jako jedne z niewielu, przynajmniej tak mi się wydaje, znanych mi recenzentek książkowych, nie uciekają także od literatury historycznej, powieści historycznej, która sprowadza nas bardzo często na spotkania z cyklu Uczy i Bawi. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i chciałbym powitać Annę Włoszczyńską Lewińską z Nivi Creations oraz Joannę Onysk, Czytaśkę.
Dzień dobry.
Szanowne panie, proszę tutaj wybaczyć, znam się z nimi nie od dziś, więc chyba będziemy sobie mówić po imieniu. Drodzy państwo, zaprosiłem Annę i Joannę, aby porozmawiać o tym, co właściwie, jaka jest rola konstruktywnej krytyki w przypadku tworzenia książek w ogóle, no ale ze szczególnym uwzględnieniem powieści historycznej, która nas tutaj jak najbardziej interesuje, jak najbardziej przyciąga naszą uwagę. Ale może na sam początek, czy możecie powiedzieć kilka słów o sobie, to znaczy kim jesteście, co robicie poza życiem książkowym i przede wszystkim co przekonało was do tego, że swoje przemyślenia na temat literatury chcecie, jeżeli nie przelewać na papier, to przelewać na piksele gdzieś tam w czeluściach internetu. Anna, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie?
Pewnie. Generalnie z książkami jestem związana od zawsze, bo no, nie ukrywam, w moim domu zawsze było dużo książek. Mój tata pracował w wydawnictwie latami. Do książek zaciągnęły mnie też studia bibliotekoznawcze, z którymi jednak już później swojej kariery zawodowej nie wiązałam, także książki pozostały w sferze hobbystycznym, przyjemnościowym, tym poza godzinami pracy. A skąd się wzięło pisanie? Powiem tak, miałam taki epizod, w którym pisałam jako copywriter różne teksty. I tak stwierdziłam, że kurczę, fajnie by było czasem się podzielić jakąś fantastyczną książką z innymi, że warto po nią sięgnąć, a że historia jest takim tematem, który bardzo mnie wciąga, no to jakoś ukierunkowało się to ku tym książkom historycznym.
No to ja czytałam również od zawsze, ale nie miałam żadnych jakby ukierunkowań z tytułu rodziny. Czytałam, po prostu nauczyłam się wcześniej czytać, czytałam dużo i czytałam różne rzeczy, ale bardzo fascynowały mnie książki historyczne, chyba ze względu na koloryt. I zazwyczaj bywało tak, że dużo wcześniej niż trzeba było w szkole jakieś lektury, to ja tam jakiegoś faraona czy krzyżaków zgłębiałam, mimo że niewiele jeszcze z tego rozumiałam, ale koloryt historyczny miał ogromne znaczenie. Sama skończyłam studia ekonomiczne, pracuję w banku, więc moim żywiołem na co dzień są cyfry i Excel, a nie litery. Natomiast zawsze dużo czytałam i dużo gadałam o tych książkach. I czy ktoś chciał słuchać, czy nie, to jak dopuścił mnie do głosu, to słuchał. Stąd wzięło się to też, że jak dla odmiany znajomi chcieli coś przeczytać, to przychodzili poleć coś. Albo czytałaś to? No i stąd wzięło się, że w pewnym momencie już miałam dosyć opowiadania 7., 17. osobie o tej samej książce, która mnie zauroczyła, więc zaczęłam najpierw od opisywania chyba na portalu Lubimy Czytać, potem trochę na Instagramie, a potem się okazało, że się nie mieszczę w limitach znaków. No i stąd powstał blog, na którym recenzuję bardzo różne książki, ale rzeczywiście ponieważ historyczne zazwyczaj mnie w jakiś tam sposób porywają do tego swojego świata, to są takie recenzje mocno emocjonalne i one tak jakoś też, bo czytam najwięcej zapewne kryminałów, ale na przykład kryminał retro jest dla mnie taką...
Kryminał retro jest fantastyczny.
No więc właśnie.
A czy ty też masz tak, że szukasz czasem informacji w internecie czytając?
Szukam. Ja grzebię, oglądam zdjęcia, mapy, życiorysy osób, które przewijają się w trzecim tle, a są postaciami historycznymi. Uwielbiam i to jest zawsze coś, co
ja mam wrażenie, że książki historyczne, przeczytanie książki historycznej zajmuje mi 2 razy więcej czasu niż normalnej książki.
Tak, a jednocześnie nie pozwala się oderwać, bo
nie pozwala.
Zostaje głowa
i
w tym czasie.
Zostaje dalej i przez kolejny tydzień dalej szukam tych informacji i dalej
niestety,
mnie to fascynuje.
I jeszcze zamęczam tych wszystkich obok, że o Jezu, takie czytam i muszę wam to opowiedzieć. Więc
ja staram się aż tak nie męczyć, ale
rozumiem.
No to aż mi przykro tutaj przerywać tę wymianę zdania, ale zanim do tego wrócimy, bo do tego na pewno wrócimy, do tego aspektu bardzo przyciągającego tej imersywności opowieści o przeszłości, to powiedzcie jeszcze, drogie panie, trochę o właśnie swojej aktywności sieciowej, znaczy od kiedy się, jak długo się dzielicie swoimi recenzjami w internecie?
A nie, jak widać, od czasów Prusa.
Ja zwątpiłam po prostu. Doliczyć się nie mogę, tak długo to trwało.
Nie, ja mniej więcej chyba w 2012 na Lubimy Czytać zaczęłam, potem w 2015 gdzieś na Instagramie, a w 2017 założyłam bloga i on sobie trwa.
A ja chyba, tak mi się kojarzy, że podobnie, jakoś koło 2016 mi się tak kojarzy, że, bo tak kojarzę po wieku mojego dziecka. Inne fakty, że tak powiem, umykają, ale gdzieś ten wiek mojego dziecka, tylko ja zaczęłam trochę inaczej niż Asia, zaczęłam od bloga, potem wszedł Instagram i te inne portale typu właśnie Lubimy Czytać. U mnie się zaczęło bardziej od bloga i też na tego bloga szukałam pomysłu, bo gdzieś tam początkowo miałam inny pomysł. Te recenzje też wpadły, tak jak mówiłam wcześniej, że wpadł mi do głowy pomysł, że fajnie by było się dzielić z innymi fajnymi książkami, które przeczytam. A jak już mam napisać, to napiszę tak więcej i Instagram nie wystarczał.
Dla mnie jeszcze jest, to było też takie, że dla własnej pamięci stwierdziłam, że jak przeczytam książkę i nikomu o niej nie opowiem, ani nigdzie sobie nie zapiszę, to po jakimś czasie ktoś się mnie pyta, fajna było? No fajne. No ale to powiedz coś więcej.
Nie pamiętam.
Nie bardzo. A jak napiszę coś o tej książce, to na tyle ją przetrawi ten mój mózg, że już nawet nie wracając do tej recenzji, lepiej ją pamiętam.
Więc no coś w tym
coś
jest.
W tym jest. Coś że w ta tym głowa jest. Jak jest. Popracuje, to przepracuje
to
ten...
To przepracuje tak. I zapamiętuje lepiej.
To mam takie pytanie o to, jak siebie postrzegacie i swoją działalność. Ponieważ jeżeli spojrzymy na to, co publikujecie w internecie, to jak mówicie o sobie, o tej aktywności? Ponieważ słowo blogerka, nawet jeżeli to jest blogerka książkowa, no to nie brzmi tak za bardzo poważnie. Z drugiej strony, jeżeli po prostu mówimy recenzentka, no to recenzje to mogą być dwuzdaniowe stwierdzenia, podobało mi się, bo lubię autora albo nie. A z drugiej strony krytyk, krytyczka to brzmi tak takie wysokie C, które sugeruje no jakieś spore zacięcie intelektualne, chociaż prawdę mówiąc, jak czytam te wasze dłuższe recenzje, to elementów krytyki, ale w sensie takiej konstruktywnej krytyki, no to sądzę, że można się doszukać całkiem sporo. Ale jak o sobie myślicie? Jak nazywacie swoją działalność?
Znaczy, ja bym to nazwała bardziej moją pasją.
Ja też raczej,
ja
to jest moje hobby, pasja.
Jako tak. Hobby, pasja.
Aczkolwiek
tak,
mówię,
się
że prowadzę
tym,
bloga.
Co lubię.
Nie mówię o sobie rzadko, że jestem blogerką, bo ja generalnie to ja no, różne rzeczy o sobie mówię, ale nie ten. Natomiast mówię, że prowadzę bloga o książkach. I że jest to moja pasja, moje hobby, coś, na co poświęcam wolny czas, aczkolwiek to jest takie hobby, które czasami pożera tego hobbystę, bo jak się za bardzo człowiek zaangażuje, za wiele tego chce, to hobby zaczyna pożerać.
U mnie to hobby pożera miejsce.
No, miejsce też.
To miejsce pożera.
No pożera, no.
Pożera, niestety. I czasem trzeba powiedzieć...
Okna ci się otwierają?
Otwierają, wiesz?
Nie masz na parapecie książek?
Nie mam parapetów. Mam balkony.
Mnie się nie otwiera.
Tylko dlatego, wiesz?
Właśnie, to takie, takie.
Ale powiem ci tak, ale na przykład musiałabym się zastanowić, czy są jakieś dziwne miejsca, gdzie mam książki i myślę, że takie by się znalazły.
No ja też już muszę sprzątnąć na święta i nie bardzo wiem, gdzie pochowam te wszystkie, co w stertach w różnych miejscach są.
Znaczy ja ci powiem, że sprzątanie na święta i książki to nie jest coś,
mam pomysł.
Czym chciałabym
Trzeba je
się
ładnie
zająć.
Zapakować i ułożyć pod choinką, niech będą dekoracją jako prezenty.
No i można niższą choinkę kupić dzięki
Słuchaj,
temu.
Można zrobić też choinkę z książek.
Też już kiedyś miałam.
No widzisz, jest spożytkowane i właściwe użycie i...
No właśnie, więc widać, że to jest...
I nie potrzeba półek.
To jest trochę szaleństwo, a nie tylko pasja i hobby.
Jak pewnie państwo już się domyślają, tutaj panie, które widzimy na scenie, nie spotykały się pierwszy raz, często są goszczą na podobnych imprezach książkowych, więc tutaj mają dużo sobie do powiedzenia, ale ja poproszę was jeszcze o sprecyzowanie właściwie... Co czytacie? To znaczy, w sensie, zaprosiłem was głównie dlatego, że nie unikacie powieści historycznych, ale to absolutnie nie jest jedyny gatunek czy podgatunek, który omawiacie, ale jakimi jesteście czytelniczkami? Czy specjalizujecie się w jakichś konkretnych gatunkach, w konkretnych konwencjach, czy po prostu szukacie dobrej literatury?
Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to ja powiem tak, szukam dobrej literatury, jak ma smaczek historii, to zawsze mnie zachęci. A co wyjdzie z tego, to różnie bywa, ale najczęściej jestem zadowolona. Jak nie ma tego smaczku historii, ale nie musi być stara historia jakaś, może być współczesna historia, też jest super. I myślę, że to jest ten wątek, którego ja szukam w literaturze. Gdzieś tam tego wątku historycznego.
A ja właśnie nie. Ja czytam bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Omijam powiedzmy, znaczy może nawet nie to, że omijam. Rzadko sięgam po fantastykę, po fantazy, ale zdarza mi się. Natomiast jeżeli właśnie, czy w historii kryminalnej, czy w historii obyczajowej, czy w ogóle trafię na jakąś taką książkę, która opowiada, nie wiem, biografię czyjąś, czy w ogóle o zdarzeniach historii, to też bardzo lubię. I właśnie to, co już wcześniej rozmawiałyśmy, że to grzebanie w jakichś tam źródłach, pochodnych źródeł. To jest właśnie to, co przy tych historycznych powieściach dodaje tego dodatkowego uroku.
Tego smaczku dodatkowego.
Tak. Bardzo lubię, jak są powieści historyczne albo fabularyzowane historie, fabularyzowane biografie, które pozwalają na doszukanie się tych dodatkowych rzeczy, tej jakiejś tam prawdy historycznej. Nie jestem właśnie z wykształcenia historykiem, nie mam wykształcenia, które pozwalałoby mi szukać, weryfikować źródła, ale ogromną przyjemność sprawia mi doszukiwanie się, czy aby na pewno ta osoba to tak, albo wtedy żyła, albo wtedy coś tam mogła zrobić, nie wiem. To jest frajda dodatkowa z czytania
jest,
książek historycznych.
Jest, zdecydowanie. Ja na przykład uwielbiam takie fabularyzowane historie. Chyba o Marii Fiodorownej czytałam. Pamiętam, że zaczytywałam się wtedy w drzewie genealogicznym cesarzowej Fiodorownej i było fascynujące.
No ja na przykład właśnie pamiętam, że w jakimś głębokim dzieciństwie, to prawdopodobnie nie ruszyła mnie książka, tylko prawdopodobnie serial BBC Sześć żon Henryka VIII, z którego pewnie jako małolata nie wolno mi było oglądać, ale kawałek zobaczyłam i wynalazłam tam jakieś u dziadka w bibliotece jakąś książkę. Przeczytałam to i potem jak wreszcie w szkole podstawowej gdzieś do tych Tudorów doszliśmy, którzy byli tam, no to była pewnie jedna lekcja, tak? Chodziło o rozejście się Henryka nie tylko z żoną, ale i z kościołem. I byłam bardzo zawiedziona, że jest tak fascynująca historia, te sześć żon, niektóre tylko zamknięte gdzieś, a inne skrócone o głowę, są tak potraktowane. Ja wszystko o nich wiem. Ja wiem, jak się nazywały, kiedy żyły, która jak zginęła, a w tej szkole nic na ten temat. I pamiętam, że kilka takich rozczarowań życiowych właśnie w szkole z powodu historii, które znałam, mnie spotkało. Albo na przykład coś przeczytałam, co łyknęłam na zasadzie, to jest na pewno prawda, a potem w szkole na lekcjach okazywało się, że
niestety nie tak.
Nie tak. To bardzo też nie z filmem, ani z książką związana historia, ale film Mela Gibsona Braveheart o Williamie Wallace'ie, no to pamiętam, że też oglądałam go, wow, o historii Szkocji nie wiem nic. No więc połknęłam film fascynujący, potem zaczęłam coś czytać i już mi się zaczęło nie zgadzać, a potem przy okazji wizyty w Szkocji przewodniczka powiedziała, że w tym filmie są tylko dwie rzeczy prawdziwe. Był taki facet jak William Wallace i owszem nosił kilt.
Na tym koniec. I nie był Melem Gibsonem.
Więc tego typu rzeczy są, że najpierw właśnie się czegoś dowiem i potem się dziwiłam, że tak mało jest o tym w historii, na lekcjach, albo odwrotnie. Historia wyprowadzała mnie z jakichś mylnych bajek, których się naczytałam wcześniej, więc...
Ale nie da się ukryć, że tutaj powieść, czy też szerzej film historyczny, także te media opowiadające historii, spełniły swoją podstawową rolę, to znaczy zachęciły cię do sięgnięcia dalej i do poszerzenia swojej wiedzy także ze źródeł zupełnie pozakulturowych, z literatury czasem i fachowej.
Tak. Czasami tak, grzebałam,
bo,
tak.
Bo to właśnie te powieści historyczne mają to do siebie, że człowiek, nie wiem, gdzieś tam sięga po te inne źródła, chce się dowiedzieć więcej, wyciągnąć więcej, no bo nie wiem, jakiś fragment był, który tak zafascynował, że człowiek chce się dowiedzieć więcej. Na przykład, nie wiem, jest wspomniana jakaś postać historyczna, tak jak mówiłaś, że ona jest jakaś tam pomniejsza, tylko wspomniana, a ciebie tak fascynuje, że chcesz wiedzieć więcej.
To może teraz zastanówmy się razem, co właściwie tworzy dobrą powieść, czy szerzej jakąkolwiek opowieść historyczną. Co jest niezbędne, co może nie jest aż takie potrzebne. Co musi zawierać powieść historyczna, żebyście po prostu dobrze ją oceniły, zrecenzowały pozytywnie. Jak bardzo, jaką pracę musi wykonać autor zarówno literacką, jak i, no, można powiedzieć, historyczną, taką czysto wiedzową, kwerendową. Czy w ogóle możemy odpowiedzieć na to pytanie? Nie o to chodzi, żeby stworzyć jakąś uniwersalną formułę, ale no, czego oczekujecie po dobrej powieści historycznej?
Że odnajdzie się w realiach, o których pisze autor. I nie wiem, no, nie pojawią się jakieś smaczki, które zepsują ten smaczek tej powieści historycznej, która powinna mieć klimat, a go straciła właśnie przez to, że nie wiem, nie da się wejść w tą historię.
No właśnie to jest takie, tak jak, że...
Znaczy to nie jest takie oczywiste, bo tak ja mam w tej chwili w głowie taką jedną z powieści historycznych, które przeczytałam w tym roku i ona, no to jest taki kryminał retro. Ale to nie jest taki kryminał retro, który odwołuje się stricte do jakichś wydarzeń, gdzie można by było gdzieś poszukać czegoś więcej, tylko on się po prostu toczy w tamtych czasach i tyle. I mimo wszystko jest fajny. Bo historia wciąga, więc to też nie jest tak, że...
Ale nie miałoby dla niego znaczenia, gdyby dział się współcześnie, tak?
Znaczy, myślę, że miałoby. Powiem ci, że miałoby, bo gdzieś te smaczki właśnie się pojawiają. Bardziej mi chodzi o to, że wiesz, że niekoniecznie to są te stricte wydarzenia historyczne, które aha, ważą na tej powieści historycznej, że ona jest taka super i fajna i nas wciąga, tylko nie wiem, próba przeniesienia się do tamtej epoki.
Tak, ja też zgadzam się, że to musi być na taki, że jak czytam tą książkę, to wchodzę w tą epokę. W to zaczynam myśleć o tym, jak tam się żyło poza tą akcją, jak wyglądał świat, jak funkcjonowali ludzie, bo to też czasami jest bardzo przesadzone. Z drugiej strony nie lubię zbytniego wejścia w język, bo wiadomo, że trochę tego języka innego musi być, żeby oddać klimat, ale nie może być przesadzone, żeby to się nie zrobiło takim typowym źródłem historycznym, w którym już człowiek po trzecim słowie w zdaniu zaczyna myśleć, rany boskie, o co chodzi? Więc klimat, ale nie przesadzony. Lubię, ja w ogóle bardzo lubię opisy i w kwestii Warszawy nie ma piękniejszej powieści niż Lalka. Po prostu mogłabym czytać opisy Warszawy.
Akurat tu ci nie zawtóruję, bo do dzisiaj pamiętam Lalkę jako jedną z książek, których, za którą nie przepadałam.
Uwielbiałam.
Lalka. Ale być może nie dojrzałam do niej, wiesz?
Lalkę czytam przynajmniej raz w roku. Uwielbiam.
Dobrze, to musimy się umówić na wspólne czytanie.
Znaczy tutaj chyba obie panie mogę pogodzić, że dobrze czy źle wszyscy pamiętają Lalkę. W porównaniu z innymi lekturami, z którymi mieliśmy do czynienia w szkole, to wydaje mi się, że nawet jakiś taki uraz do tej XIX-wiecznej Warszawy jednak pokazuje geniusz autora, który potrafi jakoś czytelnikiem wstrząsnąć. Ale jeżeli wracając jeszcze do chwili tego języka i do tej stylizacji, może to nie jest aż tak istotne z punktu widzenia powieści historycznych, o których my tutaj najczęściej mówimy, bo jednak na tych spotkaniach w przystanku Historia raczej się skupiamy na historii najnowszej, ale właśnie kiedy słyszałem wypowiedź Joanny, wyobraziłem sobie na przykład taką powieść właśnie o renesansowej Polsce napisaną językiem Reja i zastanawiałem się, czy ktoś prócz kilkunastu specjalistów, historyków i filologów potrafiłoby docenić. No, a z drugiej strony pamiętajmy, że ten przykład języka staropolszczyzny, mamy staropolszczyznę staropolaków i staropolszczyznę Sienkiewicza i ta druga jest dużo lepiej znana, przede wszystkim dużo bardziej komunikatywna i łatwa dla nas. I idealnie dochodzimy do kolejnego wątku, który chciałem poruszyć. Na ile twórca powieści historycznych może właśnie sobie pozwolić na pewne uproszczenie, na pewne, no można powiedzieć, odejście od tego dokładnego opisu realiów historycznych, aby zachować walory fabuły. Oraz kolejne takie pytanie, które troszeczkę mi się nasuwa słysząc wasze wypowiedzi i słysząc o tym wczuciu się w świat, wczuciu się w te czasy. A co jeżeli te czasy są trudne, są straszne, są nieprzyjemne, bo właściwie nikt z nas chyba nie chciałby się przenieść w świat przedstawiony w powieści wojennej, a prawdę mówiąc mało kto chciałby się przenieść i wczuć w pełni świat przed powszechnością bieżącej wody w mieszkaniach i innymi takimi wynalazkami dla nas oczywistymi. No właśnie, jak z tym jest realizm, z tym realizmem? Czy jego niedostatek czasami nie jest lepszy od naddatku?
No to jedna z rzeczy, które muszą być chyba po prostu nosem autora wyważone, bo z jednej strony rzeczywiście wiemy, jak wyglądało XIX-wieczne Powiśle, tak? I żadna woda bieżąca oprócz tej przepływającej Wiśle nie wchodziła w rachubę. I być może dlatego wszyscy nienawidzą Lalki, bo tam ten realizm paskudztwa jest dosyć dobrze oddany. Ale z drugiej strony ta Lalka nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie to. Z drugiej strony jakby było tego jeszcze trochę więcej, to już dla mnie wielbicielki też mogłoby przesadnie. Ja nie lubię książek właśnie takich stricte wojennych, bo mnie przerażają. Ja właśnie, ponieważ mam tendencję do wpadania w świat, bardzo to przeżywam. I są książki, które przeczytam, przeżyję, odchoruję i są dla mnie wspaniałe, ale często świadomie wiem, że coś jest dobrego i omijam, bo wiem, ile by mnie kosztowało emocjonalnie przeczytanie jakiejś książki tego typu. Więc to są takie rzeczy, że nawet wiem, że coś jest dobrego, ale nie sięgnę, bo się boję swoich emocji.
Znaczy, ja się tutaj zgodzę z powieściami wojennymi. No niestety, ale to jest ten element powieści historycznej, który absolutnie mnie nie wciąga. Znaczy, nie mam tak jak Asia, że mnie to przeraża, ale to po prostu no nie jest to, co by mi sprawiało przyjemność.
Aczkolwiek,
muszę, znaczy ja powiem tak. Jest taka powieść, którą wszyscy czytają w szkole. Mi się nie udało. Jest powieścią historyczną, wojenną. I pominę jej tytuł.
Nie, ale teraz z ostatnio wydawanych książek czytałam książki autorki, która pisze o Wrocławiu. I książki, które dwie jej powieści, jedna dzieje się w 1938 roku, druga dzieje się w 1945. Stricte we Wrocławiu są to historie, które przedstawiają ten Wrocław wtedy. Są bardzo realistyczne, bardzo tragiczne wydarzenia. Te książki mnie przetargały emocjonalnie, natomiast są znakomite. Ja nie jestem w stanie, do tej pory jakby wracam czasem do nich, ale nie jestem w stanie usiąść tak jak wtedy na początku i przeczytać całej, bo ja już wiem, co tam... Teraz na samo wspomnienie mam gęsią skórę, więc to są książki... No są takie, które właśnie pochłonie się i nie sposób oderwać. No a są takie, których w ogóle nie sięgnę, bo... Także takie wojenne niekoniecznie. A cała reszta chętnie i... No znaczy chociażby nawet te kryminały retro, które się dzieją zaraz przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym, są fajne. Jakby są. To one są i oddają klimat i mają ten urok kryminału, gdzie jest tam zagadka.
Znaczy to też zależy chyba od książki, bo też jedna z autorek napisała, tak notabene a propos Wrocławia, tylko czterotomową książkę o, też między innymi o Wrocławiu i jeszcze o innym mieście, o Lwowie. I tam się to toczy gdzieś tam wokoło wojny, ale nie jest tak mocno, nie ma takiego mocnego nacisku na te czasy, kiedy była wojna.
Tak, to ja już też, już sobie przypomniałam, to tam nawet wręcz w pewnym momencie poczułam się z tej historycznej otoczki na tyle jakby wyślizgana, a na tyle zrobiło się to obyczajowe, że nie dokończyłam tej tetralogii. Że pierwsze dwa tomy, które były trochę takie właśnie...
No i błąd.
Dobra.
I błąd.
Wrócę do domu i przeczytam.
Wróć do domu, przeczytaj. Koniecznie.
Skoro już był ta stylistyka czy podgatunek przywoływany, czyli retrokryminał, to muszę zapytać was o takie zjawisko. Może ja się doszukuję go nieco na siłę i staram się pewne fakty do pewnej tezy przyporządkować, ale zastanówmy się może, czy słabość, no, relatywna słabość polskiej powieści historycznej, to znaczy w porównaniu no, z jej z złotymi czasami, kilkoma nawet złotymi epokami tej powieści historycznej XIX-wiecznej, czy przedwojennej z czasów Zofii Kossak-Szczuckiej, czy nawet takiego perelowskiego zainteresowania w pewnym momencie, zwłaszcza średniowieczem, czy ten kryzys takiej powieści historycznej ogólnej można jakoś wpisać właśnie w rozkwit literatury gatunkowej. Najpierw fantastyki historycznej, która przez pewien czas była bardzo popularna, no a później po Marku Krajewskim wielki boom, no może teraz już nieco przygasły, ale wielkie zainteresowanie kryminałem retro. Czy ta powieść historyczna właśnie nie ucieka nam do powieści gatunkowej?
Może tak być, że kryminał z racji jakby w ogóle właśnie tej gatunkowości, tego przyciągania do zagadki kryminalnej. I to jest tak, że po kryminał retro sięgną ci, co lubią kryminały. Ale ci już nie sięgną po taką klasyczną powieść historyczną. Bo podejście jest takie, że klasyczna powieść historyczna to pewnie są jakieś nudy. To w nas wykształciły przeważnie, w dużej mierze, no niestety, ale... lekcje historii w szkole, które albo są prowadzone mało interesujące, albo dla dzieci, które się interesują trochę właśnie po łebkach. No trudno dogodzić wszystkim, ale rzeczywiście mam wrażenie, że osoby, które sięgają po powieści gatunkowe, czy to o kryminał, czy to jakiś romans, jeżeli do tego będzie dodany przedrostek retro, to oni to przeczytają. Natomiast te osoby niekoniecznie sięgną po taką historyczną powieść. Trzeba lubić chyba właśnie tak jak my, że sięgniemy świadomie po coś, co ma napisane
historia.
Ja,
i tam się kryje.
Tak, że tam coś... się kryje jakaś historia i czy to jest wtedy w pierwszym
obyczaj,
planie...
czy to tak, jest czy to kryminał, to już jest drugorzędny.
Tak, ta historia wtedy gra rolę przeważa, jakąś taką. Tak.
Przeważa.
To jeżeli jeszcze to nazwisko nie padło, to chyba paść musi, gdyż znana nam wszystkim autorka Ida Żmijewska tutaj postanowiła...
Może ogląda, pozdrawiamy.
Tak, złamać system, gdyż postanowiła jakby tutaj zagonić do powieści historycznej zarówno miłośników kryminału, jak i miłośników romansu i to wyszło w... I nawet takiej klasycznej też obyczajówki, więc możemy mówić o nawet trzech różnych konwencjach, ale akurat wydaje mi się, że ta autorka jest przykładem łączenia takiej bardzo, z jednej strony, sprytnych posunięć, no, wybierania tej wrażliwości widza i zaspokajania jego potrzeb, a przy okazji też bardzo rzeczowego, bardzo głębokich kwerend i przygotowania do swojego pisania. No i ona też niestety lalkę ubóstwia, więc
Tak, tak, to wiem.
Hashtag Team Lalka, jak to
dopadła mnie ta lalka dzisiaj.
Przeczytaj.
Dobrze.
Jako dorosły człowiek inaczej ją zobaczysz.
Dobrze, przeczytam. Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o powieści Idy, to przynajmniej z mojego punktu widzenia mam wrażenie, że Ida postawiła poprzeczkę powieściom historycznym ogólnie bardzo wysoko. I coś, na co nie zwracałabym jeszcze parę lat temu uwagi w powieściach innych historycznych, niestety przez Idę, ale w pozytywnym znaczeniu, zaczynam zwracać uwagę.
No tak, tak jak i rozmawialiśmy właśnie o lokacjach jakichś w Warszawie, ja też wiele rzeczy sprawdzam, jak czytam jakąś inną książkę i okazuje się, że to nie miało szansy, a tego nie mogło być wtedy widać, właśnie dlatego, że tego typu rzeczy wiem, że Ida sprawdza, weryfikuje i ona
i nie
taki...
ma szansy, żeby się u niej coś takiego
i żeby się
zdarzyło.
U niej coś zdarzyło, że coś... Ja się śmieję, że jak czytam jej książkę jest napisane, że nie wiem, w tym miejscu wtedy stał kubeł na śmieci, to znaczy, że on wtedy tam stał i koniec. Nie ma dyskusji. Bo ona to na pewno sprawdziła i bez mała przeniosła się w czasie i go widziała własnymi oczami. U Idy jeszcze jest jedna rzecz, która mnie osobiście urzeka, bo to, że ona opowiada nam tą historię z mnóstwem wiedzy, którą przekazuje w taki łatwy, przyswajalny sposób, przyjemny, to jest język, który zachowuje jakieś tam stylistyki stare, ale jednocześnie często jest nacechowany a to jakimś dowcipem, a to jakimiś emocjami takimi, czy to bohaterów, czy opisywanymi, nie wiem, emocjami tłumu na ulicy, które powodują, że to się po prostu znakomicie czyta, że ta książka sprawia zwykłą przyjemność, że to nie odbiera się tego właśnie jako dzieła dydaktycznego, tylko że to jest po prostu frajda z tej historii, z tego, co się tam dzieje i jeszcze opowiedziane bardzo dobrym językiem.
Ja to w ogóle mam wrażenie, że ja przez powieści Idy płynę. I ostatnio jak nie chcę za szybko przeczytać, to tak sobie planuję, że dzisiaj przeczytam 50 stron, dzisiaj 50, żeby za szybko mi się nie skończyła.
Nie ma szans tak.
To znaczy może...
Ja wiem, takie mam plany. A wiesz, jak wychodzi później... Planujesz 50, a kończysz na 300.
Żeby nie skupiać się tylko na jednej autorce, to powiem dla ludzi zainteresowanych, których te rekomendacje zainteresowały, jak nie cudem nie wiedzą, kim jest Ida Żmijewska, to bardzo zachęcam do obejrzenia naszej archiwalnego nagrania z października roku 2022, kiedy zaprosiliśmy ją i kilku innych autorów do opowiedzenia właśnie o dawnej Warszawie. Warszawie jako bohaterce literackiej. Można znaleźć to nagranie w cyklu Historia o historii, gdyż tak się zwał ten nasz cykl w zeszłym roku i właśnie ta autorka była, odwiedziła nas na pierwszym spotkaniu z tego cyklu. Bardzo zachęcam, ale tutaj panie powiedziały coś zastanawiającego i może nieco niepokojącego mnie jako też w wolnych chwilach autora powieści historycznych, że troszeczkę autorzy sami kręcą na siebie bicz, ponieważ, czyli istnieje takie sprzężenie zwrotne, te dążenia do pewnej perfekcji, podnoszenia standardów. Jeżeli kilku nawet autorów pisze dobre książki, to dużo łatwiej wychwycić te książki leniwe, przygotowane bez żadnego rozmachu, bez gruntownej wiedzy, czy nawet jakiegokolwiek zrozumienia epoki. Czy dobrze zrozumiałem ten wątek?
Tak, dobrze zrozumiałeś. Da się wyłapać. Te takie fajne powieści, które weźmiesz, przeczytasz, miło się czytało, jest fajna, niby taki klimat historyczny, ale to ci nie zostaje na dłużej w głowie.
No właśnie, tu jest jeszcze to, że powieść, dobrze napisana powieść historyczna, taka, która przenosi, zabiera nas w ten czas, wkłada nam do głowy opis sytuacji, opis miejsc, opis zdarzeń, emocji bohaterów czy nie wiem, funkcjonowania społeczeństwa wokół, to jeszcze zostaje. Bo są takie książki, jak właśnie Ania w tej chwili powiedziała, że niby się to fajnie czyta, niby tam były jakieś historyczne wątki,
tak,
które sprawiły...
Tak, ale potem jak cię ktoś pyta, ale co tam było fajnego? I kurczę, tak siedzisz i zastanawiasz
albo
się,
w ogóle,
ale co tam było fajnego?
Masz na przykład tak, że coś tam gdzieś, nie wiem, zdarza się, pytanie, coś się dzieje w telewizji, nie wiem, ktoś z tobą rozmawia i pada pytanie i ty mówisz, a to tak. I takie pytanie, a skąd wiesz? I takie, no nie wiem, gdzieś czytałam. I to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jest dobra książka historyczna, to gdzieś to zostaje, nawet jeżeli w pierwszej chwili odpowiadam na pytanie i nie uświadamiam sobie, skąd ja to wiem, potem sobie przypomnę, tak, skąd mogłam to wiedzieć. Ale pierwsze jest takie, no nie wiem, gdzieś czytałam. Więc to są takie książki historyczne, które gdzieś w człowieku zostają.
Zostają i zostawiają ci właśnie ten smak i no, tak jak to określiłeś, to dążenie do perfekcji, gdzieś jest jednak, no bo wiesz, jak już czytamy i chcemy tak się wgłębić i zaczynamy czytać więcej literatury około i zaczynamy wyłapywać, że aha, no tak, no to było fascynujące i to rzeczywiście tak było, jak ten autor pisze, no to super, no to jest plus dla tego autora, bo nazwijmy to, odrobił swoją lekcję, tak? No ale jak już no nie masz czego szukać przy danej historii, no to jest ten typ powieści historycznej, która jest osadzona w czasach, ale tak naprawdę nic więcej nie wnosi.
Ale to, co mówicie, jest poniekąd przerażające, zwłaszcza z punktu widzenia autora, na którym właściwie teraz składamy niezwykle ciężkie brzemię odpowiedzialności. I teraz wyobraźmy sobie takiego pisarza, czy twórcę, czy to, nie wiem, scenariusza, czy gry komputerowej osadzonej w realiach historycznych, który ma talent, po prostu ma artystyczny talent, jest niezwykle przekonywujący, potrafi plastycznie oddać swoją wizję, ale ta wizja jest zupełnie niezgodna z realiami. I to jest chyba straszne brzemię dla takiej, znaczy mam nadzieję, że twórcy w ogóle no jakby kultury za korzeniem w historii sobie zdają z tego sprawę, no ale to pokazuje, że czasami to, co ci historycy gdzieś tam w archiwach, w bibliotekach wyciągają, nagle staje się mniej ważne, jeżeli trafimy na zdolnego gawędziarza, który nie przeczyta, tylko wymyśli. Czy przypadkiem tutaj właśnie także nie powinni krytycy i recenzenci wkraczać do akcji i czasami nawet w sposób bardzo brutalny powiedzieć, sprawdzam, wobec kogoś, kto jest niewątpliwie utalentowany artystycznie, ale niekoniecznie wkłada odpowiednią pracę w swoją twórczość.
I tu jest taki problem współczesnego rynku wydawniczego na styku z social mediami, z blogerami, właśnie z recenzjami. Chociażby wracając do tego, co powiedziałeś na początku, dopiero po kilku latach prowadzenia bloga dowiedziałam się, że to, co ja piszę, to nie są recenzje. Absolutnie to są opinie. Bo recenzja to jest, wszyscy ludzie po polonistyce wiedzą, jakie mogą być typy recenzji, co powinna w sobie zawierać recenzja i tym podobne rzeczy. Nie mam o tym pojęcia, no bo jak mówiłam, zupełnie nigdy...
I nie masz listy, którą odhaczasz.
I nie mam listy, którą odhaczam i nigdy moje recenzje nie zawierają na przykład z ilu książek Kasia składa rozdziałów. Więc i nie piszę, że książka jest napisana w narracji pierwszo- albo trzecioosobowej, bo to dla mnie nie ma znaczenia. Albo mnie chwyta za gardło i ciągnie w powieść, albo nie. I tak samo jest z powieściami historycznymi. Zupełnie nie jestem w stanie stwierdzić, czy coś, co mnie gdzieś tam wciągnęło w swój świat, to było z perspektywy bohatera w pierwszoosobowej narracji opowiedziane, czy nie. Wciąga albo nie.
Powiem ci, że jakbyś mnie zapytała, też nie wiem.
No właśnie. I tak samo jest z pisaniem tych recenzji i krytykowaniem autorów. Mnóstwo recenzentów w ogóle współpracuje z wydawnictwami na takiej zasadzie, że ci wyrobieni mogą sobie pozwolić na to, żeby przyjmować tylko książki autorów, których już znają, lubią albo i wiedzą, na co trafią, w związku z tym są zawsze zadowoleni z dokonanych wyborów, albo dostają książki na tyle wcześniej w wersjach elektronicznych, że przeczytają część i powiedzą, dobra, tego nie biorę, nie chcę i nie będę tego czytał. I w związku z tym w pewnym momencie wyrobienia pojawiają się na ich blogach, na ich profilach tylko pozytywne recenzje, bo ci ludzie nie tracą czasu na książki, które im się nie podobają. Stąd brak tych krytycznych, bo ja szczerze mówiąc, jeżeli mam tracić czas na złą książkę albo na książkę, która mnie zirytuje na samym początku, nie wiem, no jakimiś już błędami, jak zaczynam czytać książkę osadzoną na przełomie XIX i XX wieku, to ja już ją czytam przez pryzmat, a co by Ida na to powiedziała. Więc tego typu rzeczy. I jeżeli to jest już nie takie, to ja też rzeczywiście przestaję czytać książkę, która mi się nie podoba. Nie czytam książki do końca, o której wiem, że będę miała złe zdanie, a może właśnie, tak jak powiedzieć, może powinnam rzeczywiście przeczytać i napisać, co i jak jest. Zdarza mi się to bardzo rzadko, jak książka mnie zirytuje poważnie. To wtedy doczytam do końca i wtedy, ale z drugiej strony właśnie szkoda mi na to czasu, a może rzeczywiście jako osoby, które polecają książki, powinniśmy też konstruktywnie, bo to nie chodzi o to, żeby napisać, że książka jest zła i koniec, tak? Tylko właśnie konstruktywnie wykazać, że ona jest niedopracowana w sensie osadzenia w czasie historycznym, że w tym momencie nie chodziło się w krynolinach, tylko w kieckach z tiurniurą i to ma znaczenie, bo inaczej się, nie wiem, siadało i inaczej gorset wiązało, tak? A poduszeczka była tu, a nie tu. Więc może należałoby w ten sposób też rzeczywiście książki, bo ja dla odmiany trochę czasami się daję pochłonąć historii i na takie detale mogę nie zwrócić uwagi, bo właśnie jest fajnie opowiedziana to, co ty mówisz. Ale...
A ja mam też inne wrażenie, wiesz, że tych takich krytycznych, nazwijmy to, nie negatywnych, tylko krytycznych opinii brakuje, nie wiem, być może z jakiejś obawy przed reakcją autora.
I wydawnictwa.
I moim zdaniem to też może być taka przyczyna,
a się autor obrazi. I co będzie? No tak będzie.
No
może
będzie?
A może jemu będzie przykro, to ja mu nie napiszę.
No będzie
nie?
Przykro, no.
No.
No i co wtedy mamy zrobić?
Znaczy chciałbym tutaj na początku przynajmniej zawsze się w ludziach czegoś dobrego doszukiwać, więc tak sobie myślę, czy przypadkiem to nie jest paradoksalny wyraz takiej naszej solidarności i dobroci serca, czy z jakieś poczucia konfraterii wśród ludzi pióra szeroko rozumianych, no bo czy przypadkiem jako osoby twórcze nie czujecie tego bólu kogoś, kto coś napisze i to zostanie skrytykowane. Tak z ciekawości, czy macie włączone komentarze? Znaczy, czy rozwijają się pod waszymi recenzjami jakieś dyskusje? Czy to się rzadko zdarza?
Czasem tak, czasem nie. To trochę zależy od książki, od autora.
Tak, to zależy od książki i od autora. Naprawdę, no... Przy jednych jest dużo komentarzy, przy tak. innych mało, ale tak wam powiem z mojego doświadczenia a propos tych krytycznych opinii, bo zdarzyło mi się raz taką napisać. Nie była to powieść historyczna. No po prostu nie poczułam tej powieści i no i nie wzięła mnie. W ogóle mnie nie wzięła, a znam osoby, które były bardzo mocno wciągnięte przez tą książkę. No i powiem tak, to już nawet nie o autora chodzi, ale nawet o innych czytelników, że oni czuli się oburzeni tym, że jak ja mogłam nie lubić tej książki, bo ona była taka fantastyczna.
No to, ale to w ogóle są takie, tak? Są takie powieści, które kocha, a ja na przykład czytam i o matko. Nie rozumiem, co ci ludzie w tym widzą, więc...
I wiesz, i tak masz to doświadczenie i już tak nie bardzo chcesz wchodzić w tą wodę, gdzie dzielisz się tym, że jednak ta książka to nie do końca jest to, co lubisz. Więc jak już masz pisać, masz już poświęcać czas, to jednak kierujesz to ku tym powieściom, które rzeczywiście cię chwyciły gdzieś za serce.
Dużo łatwiej jest polecić niż i właśnie podzielić się swoim zachwytem, nie? To jest takie, że jak coś się podoba... to o matko, jak ja chcę o tym wszystkim opowiadać.
Ale wiesz co, ja na przykład z powieściami idę, to już mam problem, bo one mnie fascynują i już zaczyna mi brakować czasem słów. Co ja mam nowego powiedzieć? Tak. Bo to jest tak świetne, to jest tak dokładne, tak precyzyjne, tak rozbawiające i do tego jeszcze tak wzruszające, że już naprawdę nie wiadomo, co z każdą kolejną napisać.
No to możemy chyba zmienić na nazwę cyklu na właśnie fan klub Idy Żmijewskiej, ale to, co powiedziałeście przed chwilą, to naprowadza mnie na taki wniosek dość smutny, że właściwie wasz talent i wasz wysiłek jest źle skierowany, gdyż tak naprawdę dużo, znaczy bardzo dużo, nie twierdzę, że to by było przyjemne dla was, ani nawet dla waszych czytelników, ale zrobiłybyście bardzo wiele dobrego jako, no można powiedzieć, te osoby przerzedzające, zarzucające sieć i sito, recenzentki wewnętrzne, na przykład wydawnictwa, które trochę by strzegły jakości tej literatury, zwłaszcza literatury historycznej. Czy w ogóle, oczywiście nie mówcie, jeżeli nie chcecie mówić o szczegółach, bo zdaję sobie sprawę, że los recenzenta wewnętrznego wydawnictwa nie jest godny pozazdroszczenia i jego największe zwycięstwa świat o nich nie usłyszy, bo to znaczy odrzucenie swojej książki. Ale w ogóle co sądzicie o tego typu roli recenzenta wewnętrznego i jeżeli macie takie doświadczenia, o których chcecie opowiedzieć, to z chęcią ich posłucham, zwłaszcza w kontekście powieści historycznych.
Masz takie doświadczenia?
Nie mam.
No ja właśnie nie.
Niestety albo niestety, bo właśnie tak jak powiedziałeś, tak, o największych sukcesach takich, czyli odrzuceniu książki nikt się nie dowie. Z drugiej strony ja po prostu boję się, że mi już na takie coś braknie czasu, bo właśnie nie mam na tyle wolnego czasu, żeby czytać coś, czego czytać nie chcę, a to takie by było. Natomiast chętnie zapoznawałabym się, mam wrażenie, że swego czasu bywały takie na targach cieniutkie książeczki z fragmentami powieści, które się ukażą. Że niektóre wydawnictwa takie zajawki wypuszczały, tam było więcej niż, nie wiem, pół rozdziału czy kilka stron i można było sobie to przeczytać i potem już wyrobić, czy po taką książkę chce sięgnąć, czy nie. I takie fragmenty, które dają jednocześnie poczucie, jakim jest językiem ta książka napisana, w jakich właśnie okolicznościach, jak jest oddane tło, dają coś takiego, co pozwoli właśnie o książce nie to, że się wypowiedzieć, bo wypowiadać się należy o całej przeczytanej, bo może ona jest cała przez 700 stron nudna, a w ostatnich 100 stronach po prostu człowiek wow. Nie spotkałam się, ale powiedzmy. Natomiast takie coś dawałoby możliwość, chcę tą książkę czytać albo nie chcę i wtedy może wydawnictwo też by miały po ilości, nie będę tego czytać, już jakieś świadomość bezpośrednio od takich czytelników, którzy, a ja wiem, że to jest trudne jakby wydawniczo, bo to wymagałoby już zakup, podpisania umowy, zrobienia wydruku i rozdania tego. Natomiast no tak czy siak, nie wiem, no wydawanie książki i rozsyłanie jej przypadkowym recenzentom, którzy albo nie przeczytają, tak, umieszczą na swoich jakichś tam profilach tylko to, co opis wydawcy, co jest przecież praktyką też nagminną, tak? Obie to dokładnie to wiemy, że mnóstwo ludzi tak robi. A jakby nie daje to żadnego oddźwięku ani wydawnictwu, ani autorowi, ani tym kolejnym czytelnikom, którzy chcieliby się albo poczuć zachęceni, albo odstraszeni, bo takich książek nie lubią, tak? Więc
no może coś takiego by rzeczywiście jakieś ułatwiło, takie, ale
nie wiem, większe fragmenty publikowane. Ja bardzo lubię na przykład w rozmaitych, jak jest w czasopiśmie, zanim książka się ukaże, nie wiem, cały pierwszy rozdział i sobie przeczytam. I to mi wtedy też już daje jakiś taki pogląd, że dobra, to ja po tą książkę sięgnę.
Znaczy to, co mówicie, drogie panie, jest też troszeczkę przerażające, ponieważ to by znaczyło, że ty, rynek wydawniczy, twórcy, wydawcy i recenzenci powinni brać przykład z amerykańskiego przemysłu filmowego. Przecież te filmy hollywoodzkie mają pokazy losowo dobrane i próbki widzów, te testing screenings i na tej podstawie czasami jeszcze jakieś niezbyt udane filmy są wycofywane do tak zwanych dokrętek. No ale no cóż, no wszystkie chwyty dozwolone, chyba jeżeli by to miało podnieść jakość no, tego rezultatu, efektu końcowego.
No, moim zdaniem jeszcze jest właśnie kwestia taka, że czasami książka do recenzji trafia do niewłaściwej osoby, że są grona recenzentów, recenzentek, które po prostu dostają od wydawnictwa wszystko jak leci. I potem część, to co im się podoba, co lubią, przeczytają i zrecenzują pozytywnie, to czego nie lubią, pokażą na swoich mediach tylko z opisem wydawcy i nie ma z tego żadnej wartości dodania, oprócz tego, że ta książka się pokazała na czyimś profilu, który ma ogromne rzesze obserwujących. Czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe? No to jest rynek, tak w tej chwili wygląda, reklama, marketing tego wymaga. Ale to nie jest pisanie o książce, to nie jest...
No nie jest.
To nie jest właśnie wypowiedź.
Znaczy, być może tu jest, tak jak mówisz, może trzeba tu się zastanowić gdzieś nad tym polskim rynkiem wydawniczym, w którą stronę powinien pójść, żeby gdzieś to...
Bo może właśnie wydawnictwa powinny... Może wydawnictwa powinny sobie robić grupy recenzentów według jakby gatunków, a nie, że... Jest sobie wydawnictwo, ono współpracuje z tymi tam, nie wiem, 15 recenzentami i zasypuje ich wszystkim, tak? Albo daje im wszystko, co poproszą i z niektórymi książkami nie ma za bardzo co zrobić, tak? Bo nie ma takiego. Może gdyby to było właśnie funkcjonowało na zasadzie, że są jakieś tam takie szalone baby, które się... No,
historią fascynują,
albo nie wiem, mitologia grecka. I teraz ukazało się w ostatnich tam, nie wiem, 2 czy 3 latach mnóstwo retellingów mitów greckich. I ja jak czytywałam recenzję od sasa do lasa, mnie się akurat, ja czytałam chyba ze 2 czy 3 te książki, podobały. Ale dlatego, że ja też mam w swojej historii ogromną fascynację mitami greckimi i nowe spojrzenie, nowe ich odczytanie sprawiło mi ogromną frajdę. Ale były osoby, które, o Jezu, to takie samo nudne było jak w szkole. No hello, no to po co to czytałeś?
No nie wiadomo. No może coś tu trzeba zmienić, ale...
Ale jak to nie my?
To nie my.
My jesteśmy trybikami w tej maszynie.
My tu staramy się tylko, wiesz, te historyczne. I nie tylko.
I nie tylko.
No właśnie, może też warto zadać takie pytanie bardzo brutalne z mojej strony. Czy przypadkiem taki przeciętny recenzent książek w Polsce nie jest jedną z najgorzej dobranych osób, żeby recenzować książki? Znaczy, czy jego gust, ale także jego oczekiwania wobec dzieła literackiego nie są zupełnie, rozjeżdżają się z tym mitycznym... szarym czytelnikiem. Teraz zastanówmy się, jeżeli ktoś pisze recenzje książkowe, znaczy ciężko sobie wyobrazić, że jest to jego główne źródło utrzymania, zazwyczaj jest to zupełne hobby albo może jakieś część jego źródeł zarobku, ale wyobraźmy sobie tak, że jest to osoba, która nie cierpi na 2 największe bolączki statystycznego czytelnika w Polsce. Znaczy taka osoba zwykle ma czas, żeby czytać książki, dlatego czyta dużo, to może się z jednej strony przełożyć na jakąś większą tolerancję na różne niedociągłości autora, ale może się też przełożyć w drugą stronę, w taką manię do szukania, celowego szukania czegoś złego. A z drugiej strony zazwyczaj taki recenzent no, nie przymiera głodem. Nie twierdzę, że to jest bardzo lukratywne zajęcie, ale jeżeli ktoś może pozwolić sobie, żeby czytać książki, a nie dorabiać w supermarkecie albo jako ochroniarz na parkingu nocami, to znaczy, że on może sobie pozwolić wydać pieniądze na książkę, chociaż właściwie prawie zawsze książki dostaje za darmo. Jak sądzicie, jak ta wasza perspektywa tego czytelnika jednak wyspecjalizowanego oraz czytelnika, który nie spotyka się z tymi problemami, z którym większość innych miłośników albo potencjalnych miłośników książek się zmaga, jak wpływa na wasze spojrzenie na literaturę?
Na literaturę czy na recenzentów?
Konkretnie, znaczy No, wiesz, może ja mam takie się skrytykować, wrażenie, ale wiesz, wasze ja mam spojrzenie
takie
na książki.
Wrażenie, że wiesz, że tak jak opowiadałam już o tej książce, która do mnie kompletnie nie trafiła, a wiem, że trafiła do rzeczywiście szerokiego grona odbiorców, to powiem ci, że wydaje mi się, że po prostu rynek jest na tyle szeroki i na tyle chłonny, że no, potrzebni są różni recenzenci. I to, co Asia mówiła, że no, niektóre recenzje są takie od sasa do lasa, no, no niby no, nie wiadomo z jakiego powodu jest to. Z drugiej strony, no nie wiem, jeżeli ja nie lubię powieści historycznych przykładowo, co nie jest prawdą, i trafiam na recenzję, która się zachwyca nad tym, jakie jest tło historyczne, jaka jest klimat historyczny, no to już wiem, że nie sięgnę po tą książkę, tak? No ale z drugiej strony ktoś inny, kto jest zafascynowany tą historią, już sięgnie po tą książkę. I tak samo jest, wydaje mi się, że z innymi gatunkami, że gdzieś tam no jednemu się spodoba, drugiemu nie do końca.
Nie, no to w ogóle jest tak wszystko, nie? Że każdemu się podoba co innego. Ja na przykład nie, mimo że lubię kryminały, to nie lubię tak zwanych kryminałów krwawych, mięsnych, jak się krew leje i zabójca uciekając z miejsca.
Ja ci powiem, że ja doszłam do tego ostatnio, że nie lubię współczesnych kryminałów.
No ja niektóre tak, ale jak zabójca ucieka plącząc się nogami w jelitach ofiary, to nie. Natomiast...
Ale jak się plącze i upadnie i jeszcze zrobi sobie coś śmiesznego, to już tak, prawda?
To już tak. Jak chce zrobić coś śmiesznego, to tak. Ale to już jest jakby inne. Natomiast kwestia jest taka, że nie lubię tych krwawych, więc rzeczywiście, jeżeli przeczytam, ale to już zazwyczaj jest sygnalizowane na tym opisie wydawcy. Ja już wiem, jak przeczytam ten opis wydawcy, że ja już nie muszę szukać recenzji tej książki, bo jeżeli jest napisane, że to jest krwawy kryminał, o seryjnym mordercy, który zabija w wymyślny sposób 42 osoby na 300 stronach książki, no nie będę po taką książkę sięgała, bo po co? Natomiast jak będzie napisane, że jest to kryminał retro dziejący się w jakiejś tam epoce, gdzieś będą opisane zarówno realia tej epoki, jak i specyfika pracy śledczej wtedy, bo przecież to jest fascynujące, jak to się zmieniło, jak to, że 100 lat temu, no 100 lat temu to już były odciski palców, tak, badane, ale to była też nowoczesna technika, a nie powszechne działanie. No więc jakby tego typu rzeczy, to ja już z przyjemnością po coś takiego sięgnę.
Znaczy ja mam najgorzej z książkami, których opis mnie zafascynuje i tak sobie myślę, kurczę, jakie to jest ciekawe, to będzie takie wciągające, a, tak, potem, sięgam po książkę i Boże, kiedy to się skończy? A kiedy będzie ten ciekawy moment?
Tak, ja jeszcze też często czekam na twisty, w jakim gdzieś jest, że taki ja też niesamowity twist. Ja czytam tego, przeczytam te 350 książek.
Na przykład w tych kryminałach, zwłaszcza tych historycznych, gdzieś masz zawsze ten twist. I to jest to clue. Na przykład kiedyś koleżanka mnie zapytała, dlaczego ja nie lubię thrillerów. I ja tak stwierdziłam, kurczę, w sumie nie pamiętam, żebym jakiś czytała. I miałam okazję właśnie przeczytać thriller i zadzwoniłam do niej potem tydzień później i mówię, wiesz co, nie lubię, bo to nudne było.
No tak, ale...
A ona się mnie pyta, ale jak to, że to nudne? Przecież ja się tam bałam i w ogóle. A ja mówię, no dobra, ale ja czekałam na ten zwrot akcji i go nie było.
No tak jest. Ale ja na przykład też spotkałam się z takimi książkami, które osadzone niby są trochę kryminalne, trochę obyczajowe, trochę opowiadają jakąś historię, nie wiem, powiedzmy w gangsterskiej Warszawie lat 30. To jest akurat epoka, której ja nie lubię i nie lubię tego klimatu i jakoś zupełnie mnie to nie porywa, nie wciąga, wręcz zniechęca. Ale doceniam jakość oddania tego klimatu, tego rysunku tła historycznego, aczkolwiek ciężko mi jest wtedy powiedzieć, czy ta książka mi się podobała, czy nie. Bo ja doceniam właśnie tą pracę autora, ten research, tą dłubaninę, ale mi się to nie podobało, no bo ja nie lubię tego. Tak, ja tak samo nie lubię gangsterskiego Chicago lat 30. To zupełnie nie jest mój klimat i bardzo chciałam, teraz się niedawno ukazały trzy książki Nie, dwie się ukazały, trzecia chyba w drodze z takim klimatem. Ja z jednej strony często już mam tak, a muszę to przeczytać, a potem no nie, to nie jest moja bajka. Więc no bardzo różnie to bywa. Natomiast zgadzam się z tym, że tak jak i recenzenci, czytelnicy są różni i czytelnicy moim zdaniem jeszcze sięgają, mają takich jakichś swoich polecaczy i do nich wracają. Ja sama też tak mam, że sięgam po wypowiedzi osób, do których w jakiś tam sposób zbudowałam sobie zaufanie i które no, lubią rzeczy, które mi się potem też podobają. To wtedy chętniej sięgnę po polecajkę, bo wiem, że mamy podobny gust po prostu. A tak to...
A tak to nie bardzo.
No, więc to jest też taki. Każdy lubi co innego. Nie ma jednej dobrej metody.
Skoro już jesteśmy przy tym problemie, czy tym wielkim wyzwaniu, czy cesze współczesności, że jest no, jakby tutaj ten czytelnik jest niezwykle zróżnicowany, czasami bardzo zatomizowany. Powiedzcie proszę o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi nie tylko o recenzowanie książek, ale o jakieś zjawiska w ogóle na rynku książkowym, które zauważyłyście, bo jesteście aktywne w internetowym świadku literackim już kilka ładnych lat, więc czy w ciągu ostatniej dekady zauważyłyście jakieś większe zmiany, jeżeli chodzi o odbiór literatury, o to jak się o niej rozmawia, czy się w ogóle o niej rozmawia i także z punktu widzenia właśnie recenzentek, jak na przykład zmienił się sposób pisania, oceniania książek wraz z rozkwitem, czy może uwiądem mediów społecznościowych, może pandemia miała tak na to jakiś wpływ bezpośredni albo pośredni przez chociażby wstrzymanie właściwie istotnych imprez literackich na pewien czas, czy dostrzegacie jakieś takie zjawiska, które warto by było opisać, warto było scharakteryzować.
Znaczy ja na pewno widzę dużo tych recenzji, które się pojawiały na Instagramie i zawsze się zastanawiałam, jak ci ludzie się tam mieszczą.
No
bo
właśnie dla mnie też.
Jak, bo ja nie, się tam bo ja nigdy dlatego nie właśnie, mieściłam.
Ja się tam kiedyś mieściłam, jak zaczynałam, a potem właśnie przez to, że zaczynałam pisać tak, że musiałam, część recenzji była w głównym komentarzu, a potem musiałam komentować sama siebie i się w tym gubiłam, no to dlatego przeniosłam się na bloga, bo się nie mieściłam. I są recenzje takie, powiedzmy, nie wiem, soczyste, które w tych kilku zdaniach i to nie są recenzje, to są opinie, tak? Wróćmy do tego,
no
tak.
To nie są recenzje.
Tak, bo to, ale właśnie są takie, które w kilku zdaniach polecają. Natomiast trudno nazwać nawet opinią, jak są dwa czy trzy zdania. Bo przeważnie na zasadzie podobało mi się, dobrze się czytała, bohater fajnie się odzywał. No bardzo, bardzo się cieszę, że tak się podobało. Natomiast co ja z tego wiem?
No w zasadzie nic. Ja to bym tak powiedziała o takiej książce, która mi się nie podobała.
To ja właśnie dotarłam do tego, że może będę robiła tak, że z jednej strony, żeby nie robić przykrości autorowi, żeby się wydawnictwo nie obraziło i takie, to będę wstawiała krótki post bez recenzji, tylko no mnie się nie podobało, spróbujcie sami. Może to jest jakaś metoda? Ale z drugiej strony warto byłoby wytknąć to, co Adam powiedział, że to
no właśnie wtedy
te błędy,
może
nie?
Ci
te
zarzucić, takie... ale dlaczego ci się nie podobało i czemu tego nie napisałaś i tak w ogóle to jak mogłaś?
No więc dlatego właśnie nie piszę o tym, co mi się nie podobało, nie wzbudzam negatywnych emocji, nie wywołuję rozmaitych antagonistycznych napadów na samą siebie, że ktoś mnie tam potem
Czyli masz zmysł samozachowawczy?
Bo no nie mam czasu na bójki internetowe.
Słuchaj, mi się raz zdarzyło nie mieć, więc staram się po prostu przypominać o tym za każdym razem, jak nie chcę mieć zmysłu samozachowawczego.
Natomiast wracając do tego, co się zmieniło w ogóle, no to tak, na pewno moim zdaniem, o ile przez pandemię odwołanie imprez spowodowało jakby znowu takie to oddalenie, bo wiadomo, że wszystkie te imprezy są spotkaniami czytelników z pisarzami, z jakimś tam rynkiem wydawniczym i jest to z pewnością przyjemne dla autora, tak? Ale też jest ogromną frajdą dla nas, jako dla czytelników. To, że się nie odbyły, to jakoś tam zahamowało całą zabawę, ale rozwinęły właśnie to, co my w tej chwili uprawiamy, tak? Czyli rozmowy przez internet, które pozwalają bywać na spotkaniach z autorami, którzy siedzą i gadają w bibliotece w Szczecinie, Rzeszowie, Białymstoku albo otwartym tym we Wrocławiu, w Legnicy. To jest kwestia, która na pewno zmieniła ten rynek, bo pozwala właśnie posłuchać, a nawet wręcz w komentarzach zadawać bezpośrednio online pytania autorowi. Z drugiej strony samo pisanie też spowodował ten rozkwit tego takiego, no może nie szalejącego rynku książkowego, ale jednak rozkwit tego pisania i mówienia o książkach, ten taki rysunek, że a ci recenzenci to mają fajnie, bo oni dostają książki za darmo. Zupełnie jakby wiele osób nie bierze pod uwagę tego, że te książki się za darmo dostaje, ale to nie jest tak do końca za darmo, bo uczciwy recenzent tą książkę przeczyta, opisze, zrobi do niej jakieś tam zdjęcia.
Czasem rolkę.
Rolkę, pogada, no cokolwiek. Zajmuje
to złożenie tej rolki.
Czas. Zajmuje to czas, zajmuje to energię. Ja w pewnym momencie wkręciłam się tak w ilość recenzji, w ilość blogowania, że nawet znajomi mówili, rany boskie, jak ty to robisz? Bo tyle tego pisałam, czytałam, robiłam zdjęcia, wrzucam, jednocześnie pracując na etacie i funkcjonując rodzinnie, więc to ma jakieś tam na pewno odniesienia. Natomiast właśnie to spojrzenie, że mnóstwo ludzi zaczęło niby prowadzić jakieś tam instagramowe czy facebookowe konta o książkach, żeby dostawać tą książkę za darmo. Ja w pewnym momencie już przestałam chcieć dostawać książkę za darmo, bo ja ich nie mam gdzie trzymać. Korzysta na tym moja biblioteka, część...
Bo tak jak mówiłaś, książki zżerają.
No miejsce.
Czytelników.
Tak, czytelników, tak, przysypują.
Sposób.
Tak, ja już nieraz przysypały mnie, wysypały się na mnie i jakoś tam ten. Natomiast z pewnością to się zmieniło, że ta rzesza tych osób chętnych na tą książkę za darmo się rozrosła, a wydawnictwa rozsyłając te książki i nie wymagając potem właśnie rzeczywiście niczego oprócz zdjęcia z notką, opisem wydawcy.
Albo nie wymagając niczego w ogóle,
tak,
tylko wysyłając, no to już zupełnie.
No więc takie rzeczy na pewno się... Znaczy, może to też jest inna sprawa, że kiedyś nie miałam tej świadomości. Im głębiej w tym siedzę, im dłużej w tym siedzę, tym ta świadomość, jak to funkcjonuje, rośnie. Może tak zawsze było, aczkolwiek...
Tak zawsze, myślę, było. Tylko nie byłyśmy tak świadome.
Nie było mediów społecznościowych, to nie mogło tak być.
Było, ale nie byłaś tego świadoma.
Wtedy wstała wystawa w księgę. Ja pamiętam, jak był Empik na Nowym Świecie, jeszcze taki stary Empik, i tam pani robiła wystawę i nowe książki układała, ale jak się weszło do tego Empiku i tą książkę chciało kupić, to się okazywało, że te książki, o, tyle jest egzemplarzy, ile na tej wystawie ona ich sprzedać nie może.
Bo to były dla recenzentów właśnie.
A!
Nie załapałaś wtedy.
No za mała byłam.
Może nie wyraziłyście tego wprost, ale ja w tych wypowiedziach wyczuwam no jakąś taką tęsknotę za w miarę obiektywnym mechanizmem, w każdym razie dążącym do obiektywizmu nagradzania tych książek dobrych. Czy brakuje nam w Polsce nagród książkowych, a przynajmniej jakiegoś autorytetu jednego, który mógłby być taką konkretną, widoczną pomocą dla czytelnika szukającego książki dla siebie?
Ja bym chciała, żeby były nagrody za książki cieszące się popularnością, ale przeczytane, a nie za ilość sprzedanych. Bo ja doceniam ilość sprzedanych książek typu Kicia, Kocia i Pucio. Te tam miliony.
Co ty masz do Pucia?
Ja nie
Pucio
mam do
fajny
Pucia.
Jest.
No dobrze, ale czy ty go będziesz dla siebie czytała?
Nie.
No właśnie, więc kwestia... Aczkolwiek w kwestii literatura dziecięca, proszę bardzo.
Ale zarzuciłaś nieczytanie, więc wiesz,
nie, kwestia
czytanie
jest kwestia,
komuś to też czytanie.
Kwestia jest taka, że chciałabym, żeby nagrody były nie tylko od sprzedaży, tak jak są rozmaite sieci, tam oznajmiają swoje top listy bestsellerów tylko od ilości sprzedanych książek, ale także właśnie nagrody typu, nagrody, no tak jak jest Wrocławski Festiwal Kryminału, tak, gdzie tam rzeczywiście ileś tych osób siedzi, czyta, jakoś tam ta lista krótka, lista długa, lista krótka, zwycięzcy, to ma sens i to rzeczywiście jakiś tam jest wyznacznikiem dla tego poletka kryminalnego. Tych festiwali kryminału teraz się zrobiło mnóstwo, innych różnych, tak? W każdym mieście prawie jest festiwal kryminału. dobrze, źle, ale brakuje rzeczywiście takich ogólnych, tak? Albo niech będzie, nie wiem, no jeżeli jest tyle kryminalnych, to niech teraz w Toruniu będzie historyczny. Bo tam, a nie, tam już też jest ten, tam chyba Robert Małecki coś z kryminałem.
Ale te kryminalne trochę zachodzą o historię.
No
masz
dobrze,
retro,
no
to może
nie.
Inny gatunek.
No ale chodzi mi o to, że właśnie, no bo ja na przykład nie czytam specjalnie romansów, więc, ale no niech będzie, że we Włocławku festiwal romansu. I tam będzie jury składające się z osób, które znają, czytają, piszą romanse, ocenią 300 książek, wyłonią z tego długą listę, krótką listę, nagroda. I osoby, które lubią romanse, może wtedy trafią na romanse, które w sobie niosą coś?
A nie są romansem samym w sobie.
Żeby nie powiedzieć, nie są czymś jeszcze innym, bo takie książki też trafiają do półki romans. Tak, więc to jest... Aczkolwiek, jeżeli będzie gdzieś tam festiwal erotyku, no to niech się nad erotykami. Chodzi o to, że rzeczywiście brakuje takich nagród, które są... Dla, i jeszcze właśnie dla czytelnika powieści gatunkowych, bo mamy nagrodę Nike, tak? Mamy jakieś paszporty polityki, które są nagrodami w jakiś tam sposób takimi już doceniającymi literaturę piękną, ale to są już takie wysoka literatura, tak? Jakieś tam takie dzieła. Tak. A przy gatunkowej no to tylko festiwale kryminału we wszystkich odmianach, a innych festiwali nie ma.
Nie ma.
Powieści historycznej ja nie kojarzę. Historycznej, takiej, żeby była właśnie...
Znaczy historycznej, no to albo są to jakieś nagrody przyznawane przez instytucje związane z historią, albo właśnie, no nie wiem, ta gostyńska nagroda dla kryminału retro, albo kategoria nagrody złotego pocisku, no ale no, wydaje mi się, że organizatorzy obu imprez życzyliby sobie, żeby cieszyły się one większym zainteresowaniem i żeby czytelnicy docenili, ile wysiłku potrzeba w stworzenie dobrze funkcjonującego nagrody.
Ale znaczy, też ja myślę, napisanie książki, tak? Tak jak rozmawialiśmy, od tego zaczęliśmy, że napisanie książki w tle historycznym wymaga od autora dużo więcej pracy, a od czytelnika dużo więcej chęci. Tak? Tak. Przyjemności znajdowania
znaczy,
z tego.
Ja ogólnie mam wrażenie, że gdzieś tu cały czas wracamy z Asią do tego, że czy to wydawnictwo, czy to recenzent, czy to ten czytelnik, czy to te nagrody, gdzieś tu wracamy do tej gatunkowości.
Że tych, znaczy to jest na takiej zasadzie, że literatura
no bo
piękna
jednak...
ma swoje nagrody i one są doceniane, a literatura gatunkowa jest
już
po prostu wrzucana na rynek i czytelniku znajdź sobie sam to, co jest dobre.
Tak.
Jak kiedyś trafiłeś na jakiegoś autora, który ci przypadł do gustu, no to wypatruj jego książek. Możesz spróbować w wydawnictwie, którego wydaje, jakichś tam innych, może trafisz znowu, ale rzeczywiście poleganie na samych recenzjach, opiniach, które się pojawiają na blogach, na jest takie trochę właśnie risky biznes, jak się nie zna tych osób i ich gustu. Albo ich wieloletnich współprac, bo to też daje pewien obraz,
no,
tak?
No, daje pewien obraz.
A na pewno przydałoby się, gdyby istniały takie nagrody, które może powinny być nie to, że właśnie tak jak we Wrocławiu, no to się głównie do tego... Wrocław już zrobił z tego swoją kolejną markę obok Krasnali i rzeczywiście już to jest coś. Ale...
Krasnale się odnajdują w kryminale.
Tak. I kryminały w Krasnalach. Ale jest tam gdzieś taki przecież, co czyta książkę.
Jest.
Tak,
jest.
Więc ale rzeczywiście, gdyby może funkcjonowały takie imprezy nawet w ramach targów, jak się odbywają targi, bo targi przecież książkowe też odbywają się już w tej chwili. Czasami mam wrażenie, że na jesieni nie ma weekendu bez targów. Targi tu, targi tam, targi. Niechby się w ramach tych targów odbywało coś takiego jak... nagroda za najlepszy, nie wiem, podręcznik do...
Historii.
No podręcznik do historii to ja nie ten, bo to sama mówiłeś, że byłam rozczarowana tym, że tam o Tudorach nic nie było.
Ale może teraz jakiś by dostał nagrodę.
Ale no właśnie, nie wiem, książki o przesadzaniu kwiatów, tak? Dla osób, które fascynują się kwiatami, książki o kwiatach, jak sadzić, jak hodować. Wydaje się też tego na rynku, wiem, bo mam w rodzinie takie osoby, które się takim czymś fascynują, oni tam rozmaite
Albo książki
żyją.
Kulinarne.
Książki kulinarne. fantastyczne z opowieściami temat. W tle
są takie
miejsc.
Piękne
tak,
i w
ale
ogóle.
Oprócz tego właśnie jak mają opowieść w tle o miejscu, z którego danie pochodzi. Albo o historii dania, skąd ono się wzięło, jak powstało. Jak, no znowu do historii. No, to, no jakby nie było, zawsze do historii. Ale tak, rzeczywiście.
Jesteśmy monotematyczni.
Festiwal Książki Kulinarnej z wyodrębnieniem książek kulinarnych z historią w tle, właśnie, które opowiadają historię dań albo historię regionu, z których dania pochodzą. No rewelacja. Aż się głodna zrobiłam.
Ja bym nie pogardziła.
Tak, tak, to też rozbudziłyście panie moje nadzieje i ogólnie te emocje jakieś i oczekiwania chyba są rozbudzone, więc może tak, żeby nieco uspokoić emocje troszeczkę. Powiedzcie o swoim czytaniu, o swoich nawykach czytelniczych. Na przykład, czy jesteście tylko, czy jak tolerancyjne jesteście na inne media? Czy tylko papier, może audio, może e-booki? Jak, czym się różni lektura dla was z różnych mediów?
Powiem ci tak, gdybyś mnie zapytał o to rok temu, to pewnie byłaby inna odpowiedź, ale przez ostatni rok zrobiłam się tolerancyjna i zaczęłam nawet audiobooki słuchać. Historyczne. Nawet. Historyczne.
Ale ja do audiobooków też najdłużej mi szło. E-booki czytam już bardzo dawno i to jest wygoda niesamowita.
E-booki bez problemu.
Tak.
To...
Ale audiobooki też bardzo długo, dlatego że ja z audiobookami miałam takie wrażenie, że mi to gdzieś wpada, przelatuje przeze mnie i nie zostaje. W sensie
a nie, to ja miałam
mózgu mi nie angażuje.
A ja miałam inny sposób. Przez kilka lat miałam, słuchałam regularnie Paddingtona. Nie pamiętam go, jakby ktoś pytał, ale uwielbiałam właśnie wersję audio czytaną w oryginale przez Stephena Fry'a. Fascynująca. Zasypiałam w 15 minut.
No tak, to, ale ja się nauczyłam słuchać. Pamiętam, że w pewnym momencie z powodu problemów z kręgosłupem miałam zalecone Nordic Walking. I, no bo jeszcze nam dobrze by było, jakby jakąś gimnastykę, ale z racji wstrętu gimnastycznego nie, więc tylko wchodziło Nordic Walking i wtedy stwierdziłam, że jedyną metodą, żebym ja to robiła, to jest to, że ja zacznę słuchać książki, bo inaczej to jest strata czasu, to chodzenie z tymi gijkami nie wiadomo gdzie.
A wiesz, że ja miałam podobnie, też zaczęłam chodzić na akurat ja jeździłam na rowerku i to było tak nudne, tak mnie to irytowało, że musiałam znaleźć coś, co spowoduje, że mnie to nie znudzi.
Tak, ja też właśnie zaczęłam od tego, że zaczęłam słuchać książek chodząc i wtedy dopuściłam, że ten audiobook to nie jest taka głupia rzecz. Jak wykonuje się przy tym...
zaczęło ci to wpadać do głowy.
Bo jak wykonujesz przy tym czynności, które nie angażują... Nie dam rady...
są nudniejsze.
Tak, nie dam rady słuchać audiobooka w pracy. Bo tam myślę o czym innym i tu wtedy...
To, no wiadomo.
Zupełnie mnie to nie ten. Natomiast idąc, jadąc, mogę to robić. Aczkolwiek zawsze, jeśli mogę, wybieram czytanie oczami i przesadzam z tym rzeczywiście wszędzie i zawsze, bo czytam przy jedzeniu, w łóżku, na siedząco, w komunikacji, w samochodzie, jak nie prowadzę. Aczkolwiek jak prowadzę, słucham audiobooków. Więc trochę mam, no tak trochę rodzina ma ze mną problem, że siedzę i nie reaguję na
nie,
nic.
Nie, ja jeszcze odkryłam, ale to jest nowość u mnie, bo jeszcze nie doszłam do tego, jak czytać jednocześnie i robić na drutach. Więc
audio?
To też audio.
Tak, to ja
audio.
Też.
Wtedy
jak robię na szydełku, to robię to audio.
Ojej, już mnie palce bolą, jak sobie wyobraziłem, ale może dlatego, że nigdy dobrze mi nie szło szydełkowanie. Ale też ja tu chciałbym ogłosić, że dołączyłem do tego, jak się okazuje, niezbyt elitarnego klubu, gdyż kiedy tutaj ze względów zdrowotnych musiałem dużo częściej korzystać z roweru, to ten audiobook stał się w pewnym momencie, zwłaszcza w tym sezonie wiosenno-letnim, nawet dominującym medium, dominującą drogą obcowania z literaturą, więc... To chyba wniosek taki chyba pozytywny, że tutaj technologia jednak jest po naszej stronie i to też widać po audiobookach.
Ale czy jak przesłuchasz tego audiobooka, to masz w głowie, że go przesłuchałeś czy przeczytałeś?
prawie zawsze pamiętam. Zwłaszcza jeżeli to jest audiobook taki no właśnie nie lektorski, ale autorski, gdzie jeszcze aktor, który czyta, dodaje coś do siebie. To jest jakiś dodatkowy element przekazu. Ale prawdę mówiąc, nie ma się czym chwalić, ale zdarza mi się czytać takie automatycznie generowane też audiobooki, jeżeli nie mam innego wyboru. Po prostu syntezatorem mowy tworzone, jeżeli muszę przeczytać książkę szybciej, to już się zlewa jakby w jedną całość. Ale wydaje mi się, że poza takimi no właśnie w tym, to jest może jakieś takie ekstremum, ale chyba tutaj technologia o tyle stoi po naszej stronie, że te audiobooki przez ostatnie lata są dużo lepsze. Po pierwsze, że to jest doceniana też gałąź jakiejś ekspresji artystycznej dla autorów, to po prostu lektorów i aktorów, którzy czytają, a po drugie, no technologicznie wszystkie aplikacje do obsługi audiobooków pozwalają na przykład wygodnie zatrzymać w danym miejscu, stworzyć jakieś zakładki i to akurat pomaga. Wiele, wydaje mi się, że zmian takich cywilizacyjno-technologicznych przeszkadza nam w czytaniu książek, ale ta akurat jest tą pozytywną. Przynajmniej tak jest moje wrażenie.
Ja na przykład bardzo lubię jednocześnie, jak mam synchrobooka takiego, czyli zgraną książkę z tym, no to na przykład robię na drutach, słucham i w pewnym momencie stwierdzam, no dobra, to już koniec z tymi zabawami ręcznymi, idę się kąpać, idę do łóżka i kładę się w łóżku i wtedy już zaczynam czytać oczami. I generalnie otwieram i ta książka jest w tym miejscu, w którym skończyłam słuchać, więc to jest po prostu mega wygoda, nie muszę tego szukać. Nie muszę
A to ci powiem, że teraz powiedziałaś mi o czymś fascynującym, jeszcze do tego to nie doszłam.
Powiedzisz, to ja ci to opowiem, jak to się robi.
To ty mi opowiedz, jak to się robi.
Ale jednak te audiobooki o tyle mają wadę, że jak słucham audiobooka, jadąc sobie ścieżką rowerową, usiłując przeżyć kolizję z jakimiś elektrycznymi hulajnogami, to nie mogę się zatrzymać, nagle wyciągnąć mapy, żeby sprawdzić, jak ta ulica przebiegała w
tak,
latach 80.
Tak.
XIX wieku, albo nawet ciężko mi wygooglać, czy akurat to słowo było już używane w danym okresie, o którym piszemy, więc coś za coś.
Ale przyjemnie jest na przykład właśnie, jak się gdzieś idzie i czy, nie wiem, jedzie, no to jeżeli się trafi na miejsce, o którym się, nie wiem, czytało wcześniej czy później, to nawet wyłączyć tego audiobooka, porozglądać się, to ja po Maremąckich Młynach, po Lasku Bielańskim biegałam.
O, tutaj bardzo miło. No właśnie, no, czasami to pomaga przeżywać nasze lektury w zupełnie nowy sposób. Szanowne panie, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Poruszyliśmy bardzo wiele wątków i każdy z nich mógłby być ciągnięty jeszcze długo, ale wydaje mi się, że chociaż udało nam się naszym widzom zarysować pewne problemy, z którymi spotykają się współcześni recenzenci oraz
opiniotwórcy. Tak, ustaliliśmy, że nie jesteśmy recenzentkami, tylko opiniotwórcami.
Ale nie influencerkami?
Nie.
No to dobrze. Opiniotwórczynie, nie influencerki spotykają się na co dzień oraz trochę poznaliśmy ich zarówno upodobania literackie, jak i sposób przyjmowania tej kultury właśnie do naszych umysłów. Bardzo, bardzo dziękuję wam za te odwiedziny. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Drodzy państwo, jeżeli jakiekolwiek pytania tutaj zwracam się przede wszystkim do widzów oglądających nas w internecie. Przyjdą państwu na myśl. Oczywiście postaram się przekazać je naszym zaproszonym gościom. Oczywiście panie też mam nadzieję, że zajrzą pod filmiki YouTube'owe. Jeżeli państwo chcą zadać pytanie bezpośrednio, to być może odpowiedzą.
Oczywiście zapraszamy.
W takim razie bardzo,
bardzo
serdecznie dziękuję.
Dziękujemy my również.
Dziękujemy.